Hej, tu Flora z Chaty Pustelnicy. W dzisiejszym odcinku będę mówiła o książce pani dr Amy Zabin. Nie wiem, czy na pewno dobrze wymawiam nazwisko, ale to ja mówię tak jak widzę, bo nie będę zgadywać. To jest książka trochę taka, ja bym powiedziała, poniekąd trochę psychologiczna o tematyce związanej z pedofilami. Ta książka się nazywa Rozmowy z pedofilem dla dobra naszych dzieci. Wydało ją wydawnictwo Media Rodzina i słuchajcie, ta książka została wydana oczywiście trochę w Polsce później niż w Stanach, no bo w Stanach ona była wydana w 2003 roku, w Polsce natomiast ona została wydana w 2021, to stosunkowo niedawno. I ta książka, ona opisuje życie pani dr Amy, bo pani dr Amy napisała nawet w samym wstępie już, że ta książka jest dla jej dzieciaków, ale też trochę dla niej. Ja odnoszę wrażenie, że jak czytam, to jest to też trochę dla niej ta książka, taka poniekąd terapeutyczna, bo ona sama była ofiarą molestowania seksualnego i ona opisuje, jak to wyglądało, jak to przebiegało. Oczywiście, no większość rodziny to się trochę od niej odwróciła, no bo co ty będziesz nasze brudy na światło dzienne, ty, prawda, będziesz ujawniać rzeczy. No a ona stwierdziła, że nie wszyscy się odwrócili. Jej matka akurat chyba ją jakoś rozumie. Jej mąż też, więc chyba nie ma tragedii. Ona trochę opisuje te całe wszystkie wydarzenia, które się stały trochę ze swojej perspektywy, ale dodatkowo jest terapeutką. Jest terapeutką, która w swojej terapii ona używa muzyki. No i taka terapeutka muzyczna, tak bym określiła. To jest dosyć popularny, widzę, w Stanach. W Polsce nie wiem, czy to tak do końca to tak super wszystko gra. No ale ona opisuje właśnie te takie swoje doświadczenia, opisuje głównego pedofila, takiego bardzo, chyba bardzo znanego, ja bym pomyślała, w Stanach. On dokonał wielu przestępstw właśnie na tle seksualnym. Wiele chłopców zgwałcił, mogę powiedzieć, że zgwałcił, dokonał tych przestępstw. Bardzo wiele dzieci ucierpiało, wielu chłopców, bo on miał takie zorientowanie, no niestety, na chłopców. I wiele się krzywd stało. Tutaj jest ta rozmowa z nim pokazana. Tu są jego listy, które pisał do tej terapeutki. Są fragmenty, kiedy to terapeutka notowała to, co on mówił. I można trochę się, jak gdyby trochę bardziej zgłębić temat, jeśli kogoś z was ta tematyka nie przeraża i ktoś się interesuje wszelkimi rodzaju zaburzeniami na tle seksualnym, no to może sobie tę książkę poczytać. Ale ja myślę, że można by było już powoli zacząć, bo jest trzecia minuta, czy druga. A ja nawijam o tej książce, ale fajnie. Tylko tak, wyjdźmy, żeby to trochę było porządku w końcu wreszcie. Więc ja chciałabym zacząć w ogóle od terminu pedofilia. Każdy kojarzy, każdy wie, co to jest, każdy kojarzy, czy ma w głowie jakiś taki pomysł, kto to będzie pedofil, tak? Komuś się to zawsze będzie kojarzyło z czymś negatywnym i złym i wiadomo, to jest negatywne i złe i obrzydliwe i straszne. Ale wyjdźmy od takich fachowych definicji. Ja wyjdę oczywiście od takiej definicji, jaką podaje Wikipedia, no bo stwierdziłam, no już co będziemy się tutaj szukać tam po tych psychologicznych podręcznikach, których zresztą ja nawet przy sobie tu, gdzie mieszkam, to nie mam, więc nie podam, ale pedofilia jest to rodzaj parafilii. Jest to stan, w którym głównym lub wyłącznym sposobem, mówi Wikipedia, osiągania satysfakcji seksualnej jest kontakt z dziećmi w okresie, i tu mamy wymienione, przedpokwitaniowy lub wczesnej fazie pokwitania. W Polsce ogólnie przyjmuje się, czy na świecie, że czyn pedofilski, czy w ogóle pedofilia będzie wtedy, kiedy mamy dorosłego, który po prostu dokonuje aktów seksualnych, obnaża się, masturbuje się przy dziecku, dotyka jego narządów płciowych, uprawia stosunek seksualny. To będzie wtedy pedofilem nazywana osoba, która robi to z dzieckiem na przykład od wieku. Czy ja mam taki konkret, od którego wieku? No wiadomo, z dzieckiem, czyli rozumiemy po prostu od roku wzwyż, tak, do 15 lat, 16, no to jest jeszcze traktowane jako po prostu pedofilia. No bo wiadomo, że No, jest to osoba, która jest bardzo młoda wiekiem, tak? Możemy śmiało powiedzieć. Według ICD-10 to jest zaburzenie, według DSM-4 widzę i5. To też zaburzenie. Jak ja się uczyłam, to zawsze było DSM-4 i ICD-10. Na to się zawsze patrzyło. A to jest jeszcze widzę DSM-5. To w ogóle high life. Wow. Bo o tym nie widziałam. Widzicie, psychologia idzie do przodu. Ja jestem w tyle, bo po prostu nie siedzę w zawodzie, niestety, albo stety. Ale dobra. Co chciałam powiedzieć o tej książce? Jakie są plusy, jakie są minusy tej książki? Minusy są może takie, że ja się niekiedy gubię, jak zaczynam czytać o tym, o kim jest dany rozdział, bo macie rozdziały, które to takie naprzemienne, gdzie mówi Amy i gdzie mówi Alan. Alan jest tym pedofilem, który opowiada o swoim życiu, o swoim dzieciństwie, jak ono wyglądało, co przeżył. Opisuje, jakie strategie używa, kiedy uwodzi te dzieci, kiedy nimi manipuluje, kiedy je wykorzystuje. I opisuje też cały system penitencjarny, nie cały, ale dobra, trochę tego systemu penitencjarnego możecie sobie spokojnie poczytać, jak on wygląda w Stanach, jeśli mówimy o pedofilach. System wygląda zbliżenie według mnie, to już moim zdaniem, możecie się nie zgodzić, podobnie wygląda w Polsce. Przy czym no, jest różnie, bo jeżeli ja o tym będę też mówiła, ten system więziennictwa, jak wygląda, jeśli chodzi o trzymanie tam pedofili i o ich ochronę, bo wiadomo, że w więzieniach oni nie mają łatwego życia. Na sali sądowej, kiedy są rodzice, też nie będą mieli łatwego życia, ale ogólnie, no jak gdyby w Polsce więziennictwo według mnie bardzo kuleje i jest naprawdę w powijakach. To jest to, co kiedyś powiedział jeden z psychologów więziennych. Pamiętam, no, pamiętam, mówię, pamiętam ze swoich zajęć, kiedy akurat lubiłam typa, jakoś tak się czailiśmy nawzajem, dobrze się rozumieliśmy i on mi to kiedyś powiedział, że no, w Polsce więziennictwo to jest po prostu w powijakach. To nawet się nie da tego porównać do tego, co jest na przykład w Stanach, bo w Stanach to ludzie mają hajs, tam jest pieniądz, tam można leczyć. Przy czym, no, wiadomo, że ten hajs jest trochę też i ubogi, bo nikt nie chce leczyć więźniów, tym bardziej z takich, wiecie, poważne przestępstwa, takie wynaturzenia, wykroczenia. No to ludzie nie chcą wydać na to pieniędzy, nie chcą się pochylić nad tymi ludźmi, co uważam, że jest złe. Ale to wam wszystko powiem, dlaczego to jest złe, co ja myślę na ten temat, bo żeby jakoś tak czuć się bezpieczniej na tym świecie, to wypadałoby po prostu gdyby pochylać się nad takimi zaburzeniami, jakoś tak się zastanawiać, dlaczego, z czego to wynika. Tu znalazłam jeszcze opinię pana Starowicza, który też się wypowiedział odnośnie pedofilii i tu wymienił, że jest jakiś efebofil i nimfofil. Tu jest napisane, to dosłownie, to jest ze strony podyplomie.pl. W rozumieniu społecznym każdy bliższy kontakt z dzieckiem, zainteresowanie nim oraz oglądanie pornografii pedofilskiej są utożsamiane z pedofilią. W rzeczywistości, analizując zachowania takich osób, należy brać pod uwagę inne rozwiązania, które stanowią sporą pułapkę przy zajmowaniu się tym problemem. W Polsce według kodeksu karnego barierą wieku, po którym zezwala się na aktywność seksualną z daną osobą, jest ukończenie przez nią 15 lat. Tak jak ja wam mówiłam, widzicie, 15 lat. U nas przyjmuje się powszechnie i błędnie, że jeżeli ktoś miał kontakt seksualny z dziewczynką lub chłopcem, którzy nie ukończyli 15 lat, jest pedofilem. Czyli są to zasadzki czekające na biegłych sądowych, czyli hej, no to w końcu jak to jest? Czyli jak ktoś nie ukończył 15 lat, to wychodzi na to, że to nie jest pedofilia. Według pana Starowicza. Nie, w ogóle trzeba by było zerknąć na kodeks karny. A jak ja tu wpiszę pedofilia i kodeks karny, co się pojawi? Kodeks karny. Czekajcie, nie, bo to jest ważne. Wiek jest istotny. Jest. Kto obcuje płciowo z małoletnim poniżej lat 15 lub dopuszcza się wobec takiej osoby innej czynności seksualnej lub doprowadza ją do poddania się takim czynnościom albo do ich wykonania, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12. I to jest artykuł pierwszy, paragraf pierwszy, artykuł 200, widzę, kodeksu karnego. No, więc okej, to już ustaliliśmy, tak? Czyli jak jest poniżej lat 15, no to jest po prostu pedofilia. Ale to też jest, no, widzicie, jak to jest. Także tutaj, no, ten wiek jest istotny, dlatego zawsze ja uważam, że trzeba po prostu uważać na to, z kim, słuchajcie, co kto robi, w jakim wieku. Bo to, że ktoś może wam powiedzieć, ej, bo ja mam 16 lat, 17 lat, to nie znaczy, że ktoś tak naprawdę tyle ma. To warto wtedy zerknąć na, nie wiem, na dowód. Wtedy, chociaż kto ma. No tak, no bo jeżeli ktoś mówi, że tyle ma, to nie ma dowodu, ale okej, może są jakieś inne sposoby na to, żeby ustalić ten wiek. No bo jednak, jak ktoś jest dorosły, albo udaje, że jest dorosły, o, są takie fruzie, słuchajcie, że po prostu powiedzą wam, ej, mam 18 lat. I no to wtedy spoko, to pokaż dowód. Nie masz dowodu, no to spadaj, nie? To po prostu. No, nie chcecie się sami zawsze wpakować w jakieś kłopoty, prawda? No to jest. No to trzeba. Ja pamiętam taką sytuację, kiedy ktoś opowiadał, że jakiś chłopak, akurat bardzo młody student prawa, niestety tam, słuchajcie, spodobała mu się jakaś taka fruzia, która tam mu mówiła, że ona to jest pełnoletnia. Okazało się, że dziewczyna nie jest pełnoletnia. Jej rodzice podali chłopaka do sądu i ona się nie sprzeciwiała. Ona z nim chciała po prostu bzykać. I się bzyknęli, na tym się skończyło, że dziewucha to on potem z niej zrezygnował. Ona się wkurzyła na niego, no i wiecie, no i zgwałciłeś mnie. A on, no ale jak to, no przecież chciałaś, a on, nie, zgwałciłeś. No i summa summarum. Akcja się skończyła tak, że chłopak miał wpisane po prostu, że w papierach już, no, czyn pedofilski, tak? Bo pedofilia. On się tam wybronił z tego potem jakoś w sądzie. Ja to słyszałam, że to by taka była, nie wiem, no, kiedyś na psychologii nam po prostu pani taką historię sprzedawała. Nie wiem, czy to tak na pewno było, ale no, uważam, że jest to bardzo prawdopodobne i każdy powinien właśnie się pilnować, żeby po prostu się nie wpakować w coś. Nieważne jaka jest płeć, kto z kim, po prostu trzeba pilnować tego wieku i nie wpakować się w problemy. Ale okej, to jest jedna informacja. Wracam sobie do tej książki. Czyli jaki byłby ogólny minus tego, to był taki, że raz mówiła pani Amy, bo trochę z siebie wrzucała w tej książce i ja to szanuję i jakby nie naśmiewam się z tego. Jest to w 100% dla mnie okej. Tylko po prostu ja się mogłam pogubić, bo tu raz Amy, tu raz Alan, tu raz Amy, tu raz Alan i to po prostu się uważa. To tak jest takie wybijające mnie z rytmu, jak ja czytam raz o tym, raz o tym, raz o tym, raz o tamtym. Postmodernizm, po prostu. Postmodernizm. Okej, piszemy, nie musi to mieć jakiegoś ładu składu. I to tak chyba jest. No ale dobra. Plusy są oczywiście takie, że możecie lepiej zrozumieć pedofila, sposób, w jaki działa, i możecie się sami zastanawiać, jak pomóc komuś, kto wydaje wam się, czy waszemu dziecku, które się wam wydaje, że może mogłoby być, nie daj Boże, wykorzystywane do czegokolwiek. Po prostu trzeba, słuchajcie, uważać, bo wydaje mi się, że nasz świat jakoś tak, nie wiem, ja mam 33 lata i mi się wydaje, że moje życie takie nie było, jak jest dzisiejszych dzieciaków, że mamy taki zalew technologii, że okej, to było, ale nie było to na porządku dziennym, że kiedyś się wychodziło na zewnątrz, szło się, nie wiem, pograć w piłkę, jakoś tak inaczej się żyło, nie było ja nie miałam długo komputera, ja nie miałam długo telefonu i jakoś tak nie zalewało mnie to, co jest, wiecie, w technologii, czyli okej, było trochę tej erotyki, bo były te pierwsze teledyski, ja pamiętam, była Britney Spears, ja po prostu patrzyłam, Jezu, że tak można się ubierać, że takie krótkie bluzeczki nakładać, wam widać, no nie wiem, połowy brzucha i okej, wtedy w Stanach, tak, to ta inna kultura, ten zalew był taki, wow. Ale ogólnie nie było tak wszystko tak rozseksualizowane i tak bardzo natężenie takie dużego erotyzmu w tym. Nie było tego aż tyle. A w tej chwili te dzieciaki i kompy, i internety, i telefony, i Instagramy, i Jezu, i TikToki, i Twittery. Po prostu tego jest od zarypania. I ja myślę, że no jeżeli nie macie takiej kontroli nad tym, a trudno jest mieć, to temu dziecku będzie, kurczę, trudno, jak tym bardziej, jak dzieciak nie ma tego kontaktu z rodzicem dobrego. Więc dobra. To by był plus książki. Znowu muszę wrócić do książki, to jest to właśnie ta wiedza w temacie. Wiedza w temacie odnośnie pedofilii. Ja nie mówię, że to będzie kompendium, że wy się wszystkiego dowiecie, ale zobaczycie tak troszeczkę to życie tego pedofila. Jak bardzo to jest prawdziwe, jak bardzo to jest wierne, mi jest trudno to powiedzieć. Ja nie wiem. To pisał ten człowiek. Co on mógł napisać, siedząc w więzieniu i będąc pedofilem i będąc świadomym tego, że on już nigdy nie wyjdzie, bo on dostał dożywocie w tym więzieniu właśnie, to można różne rzeczy pisać, można różnie w różny sposób manipulować faktami, można się wybielać, można mówić nieprawdę, można pisać nieprawdę, można ściemniać, bardzo, naprawdę, najróżniejsze rzeczy można mówić, bo papier przyjmie wszystko. Pani psycholog, terapeutka też mogła rozumieć to po swojemu, też jako ta ofiara, też mogła to postrzegać w taki sposób, okej, obiektywnie to, co on mówi i zapisać to też obiektywnie, tak jak usłyszała, ale to też jest przez jej filtr. Więc znowu, czy to tak na pewno jest, czy to jest na pewno takie wiarygodne? Nie wiem, bo sama nigdy z pedofilami nie rozmawiałam, tak, żeby mi po prostu ktoś się przyznał, hej, jestem pedofilem, to mi się nie zdarzyło. Być może wy znacie też jakiegoś pedofila, bo według tej książki każdy z nas na pewno się spotkał z osobą, która musiała kiedyś w życiu statystycznie przejść przez takie gówno i no trudno jest stwierdzić, jak mogło być. Wiecie, to zawsze ktoś, kto wam będzie o sobie mówił, to tak w zależności na tyle, na ile wam zaufa, to wam tyle powie. Są osoby, które rzeczywiście żałują, mają skruchę i chcą to życie swoje jakoś tam naprawić, pozbierać. Są osoby, które będą wam ściemniać, walić taką ściemę, że po prostu widzicie, że to mało jest prawdopodobne. Ale tutaj możecie chociaż trochę spróbować tak zobaczyć to życie tego Alana właśnie. I to jest na plus. Podaję przykłady działania swoje jako pedofila. Jak działał, jak te dzieciaki jak gdyby przekonywał do siebie. Co on takiego robił? Mówi o, na przykład, jest ta kwestia poruszona, problemu właśnie z karaniem pedofili. W jaki sposób to robić? Bo pedofil w wieku na przykład 30 lat, 40, 50, 60, 70, bo są i tacy, a na przykład taki pedofil nastolatek, który, albo pedofil dziecko, zdarza się to, że dzieci już też mają takie zadatki pedofilskie i one jak gdyby mają takie pewne dysfunkcje i wtedy i czują, że na przykład w ich dzieciństwie już się coś takiego dzieje, prawda? I to też są pewne takie hinty, które was naprowadzają na to, że widzicie, że na przykład z danego dziecka też będzie pedofil, tak? I są w różne po prostu różni pedofile w różnym wieku. O, i oni się od siebie różnią. Nie tylko wiekiem, sposobem działania, myślenia, bo po prostu ta pedofilia, ona się będzie rozwijała z czasem, z etapem, z wiekiem. Przez co będzie przechodziła dana osoba, to się będzie rozwijało, wiadomo. To nie jest tak, że macie, bum, pedofila, wiek 30, facetowi, kobiecie, nie wiem, bo to tak samo dotyczy też kobiet, ale kobiet jest zdecydowanie o wiele mniej niż panów pedofili. Więc ja dlatego mówię po prostu pedofil, mężczyzna w domyśle, bo po prostu jest ich więcej. Chociaż znowu mówię, kobiety też się zdarzają, ale jest ich zdecydowanie mniej, dlatego ja mówię o mężczyznach, bo jednak częściej zdarzają się to mężczyźni, którzy są po prostu pedofilami. No to oni się różnią, to nigdy nie będzie tak, że mamy mężczyznę, który ma, nie wiem, 40 lat, no i nagle się staje pedofilem i już mamy hardcore wersję, że on po prostu będzie robił, nie wiem, co tam, będzie BDS-em, anal tym dzieciom robił. Nie, to wszystko się buduje i to z czasem po prostu się zmienia. Bo te fantazje się też zmieniają u pedofili. I to jest jedna rzecz, te problemy z karaniem, ja o tym potem pogadam. Są pokazane problemy tych dzieci, problemy rodziców tych dzieci. Dlaczego te dzieci są jak gdyby wybierane na ofiary, bo to też jest tak, że dany pedofil, on jak gdyby wybiera ludzi. To nie jest tak, że on przypadkowo weźmie to dziecko, bo to dziecko i już go to podnieca. Nie, dzieciak go może podniecać, tak, bo to jest dziecko, ma jakieś takie ciało niedojrzałe i to wzbudza w nim takie podniety po prostu seksualne, ale jeżeli dany pedofil stwierdza, że dane dziecko, ono ma dobry kontakt z rodzicem, ono raczej jakby coś się działo, to dziecko pójdzie do rodzica i powie. I przede wszystkim dobry kontakt dziecka z rodzicem, to pedofil się wtedy wycofa. Ale kiedy pedofil widzi, że po prostu predator, tak, musi znaleźć sobie ofiary, ale jeżeli on widzi, że dziecko jest takie wycofany trochę, tym kontakt z tym rodzicem to taki nie bardzo, to on w to wlezie, on to pójdzie w te relacje z tym dzieckiem od razu, bo po prostu czuje, że tu łatwiej będzie. Tak? Więc tutaj to jest ta sytuacja. Ale okej, ja wracam znowu do książki, mamy rozmowy z pedofilem. Ja wam poniekąd tak pokrótce przedstawię po prostu... Muszę usiąść wygodniej. To ja wam przedstawię ten spis treści, o co tu chodzi. Mamy początki, mamy leczenie potwora, to opisuje Amy. Poczucie odmienności przedstawia Malana, moi rodzice, dysfunkcje seksualne wieku dziecięcego, bo takie też są. Moje dzieciństwo, znaki ostrzegawcze, fantazje, niepokojący świat moich fantazji, fantazjowanie jako narzędzie wyparcia, sekrety, używanie sekretów w celu wabienia i usidlania ofiar. Skrytość jako sposób na uniknięcie kary, obsesja na punkcie kontrolowania, kontrola. Potem mamy życie Alana, życie dorosłego przestępcy, stopniowe nasilanie się dewiacji, rytuał schwytania Alana. I to potem macie już jego życie w więzieniu, ja widzę pedofilia po więzieniu, społeczeństwo i pedofilia, kary dla pedofilów, postępowanie z przestępcami seksualnymi, jak chronić dzieci, strategia lepszej komunikacji, rady dla rodziców i mamy zakończenie. Tak wygląda cały spis treści. I teraz tak, ja bym sobie w ogóle zaczęła od tego poczucia odmienności. Bo u dzieci, które przejawiają takie tendencje pedofilskie, gdzie po prostu to zaczyna kiełkować, to wszystko się takie trochę nie bierze z niczego, bo tutaj ja czytając o Amy, to co napisała Amy jest... Ja wam po prostu będę tak, trochę będę czytała, trochę będę dopowiadała, ale to co mówi Amy, to ja to będę teraz przeczytam. I ona mówi coś takiego, że u zdrowej, stabilnej osoby poczucie wyjątkowości czy oryginalności jest na ogół odzwierciedleniem dobrego samopoczucia. U pedofila poczucie odmienności nie jest zdrowe ani prawidłowe. Jest raczej usprawiedliwieniem dla postrzegania siebie jako jednostki wyobcowanej ze społeczeństwa i ofiary losu. Jest to taki psychiczny wybieg, za pomocą którego odcina się on od normatywnie funkcjonującego społeczeństwa i unika poczucia jakiejkolwiek osobistej odpowiedzialności za to, co robi. Dla ofiary poczucie odmienności oznacza, tu jest dalsza część, co oznacza, bolesne odcięcie się od innych na głębokim poziomie. Stałe poczucie osamotnienia nie pozwala ofiarom nawiązywać relacji z innymi osobami i cieszyć się pełnią życia. Pedofil wkracza, zanim dziecko rozwinie się emocjonalnie i uzyska pełną kontrolę nad swoim ciałem i umysłem i zaburza ten proces. Takie dziecko nie ma pojęcia, że podobne przeżycia są udziałem wielu innych dzieci, które też uważają, że są odmieńcami, więc czują się odizolowane od reszty. Wszyscy dobrze pamiętamy, że zarówno dla małego dziecka, jak i dla nastolatka nic nie jest tak ważne jak poczucie przynależności do grupy. A to dziecko właśnie ono wtedy tej przynależności nie osiąga, bo ono nie potrafi budować tych relacji z innymi. Ono już nie będzie takie jak dziecko. Bo jeżeli dochodzi, słuchajcie, do takiego czynu pedofilskiego, to ten dzieciak zostaje po prostu złamany. On doświadcza czegoś, na co to ciało w ogóle nie jest przygotowane, to dziecinne ciało, jakbym to miał określić. No bo jak możecie wytłumaczyć dziecku, co to jest, jakie są odczucia z masturbacji albo z orgazmu? No jest trudno to, po prostu dla dziecka to jest świat zupełnie inny. I jak wchodzicie z czymś dorosłym, tak bardzo dorosłym, i to pada na taki grunt, jakim jest dziecko, to dziecko już ono zostanie złamane, to już nie będzie dziecko. Bo po prostu doświadcza czegoś, co jest tak nieadekwatne w danej chwili. I to jest takie trochę straszne, ja wam powiem, bo... No wiadomo, że wtedy temu dziecku będzie trudniej, temu dziecku będzie nawet trudniej udawać, że jest dzieckiem wśród innych dzieci. I co tu jeszcze jest napisane? Że seksualnie wykorzystywane dzieci wiedzą oczywiście, że inne dzieci jedzą, śpią, chodzą do szkoły, tak jak one, ale na tym często kończy się dla nich podobieństwo. W dzieciństwie szybko się przekonujemy, że rówieśnicy kpią i szydzą z każdego, kto wydaje się inny, i robimy, co możemy, żeby się dopasować do grupy. Instynktownie uczymy się, żeby nie zdradzać się z wiedzą o seksie, którą nabyliśmy, dlatego że z naszym ciałem zapoznali się seksualnie dorośli. Wiemy, że rówieśnicy uważają akty seksualne za paskudne, a tych, którzy w nich uczestniczą, za złych. Szybko uczymy się skrywać nasze seksualne życie w tajemnicy. Jako dzieci wykorzystywane seksualnie czujemy, że nasze ciała są inne niż ciała naszych rówieśników. Widzicie, to jest to, co ja wam wcześniej mówiłam. To mówi Amy, ta terapeutka, sama o sobie. A co ona tu jeszcze mówi? Oprócz zawstydzających zmian fizycznych, którym podlegają nasze ciała, mamy inne doświadczenia i znamy inne reakcje. Chłopcy przed pokwitaniem mają erekcję, co nie zdarza się ich rówieśnikom, a dziewczynki wskutek wczesnej seksualizacji przeżywają orgazm. Te reakcje fizjologiczne są niepokojące i zawstydzające i, co gorsza, sprawiają, że molestowane dzieci czują się odseparowane od swoich ciał. Mają one wrażenie, jakby ich ciała już nie należały do nich. I w pewnym sensie nie należą, są fizycznie dziecięcymi ciałami, które zostały potraktowane jak ciała osób dorosłych. I stąd macie całe to poczucie takiej odmienności od innych, no bo to dziecko siłą rzeczy jest odmienne, tak? Bo się stała krzywda temu dziecku. I co tu jeszcze pani Amy dalej pisze? Jeśli dziecko zostało wykorzystane seksualnie, nie jest już tak naprawdę dzieckiem, ofiarom pedofilów zabawy rówieśników wydają się często bezsensowne. Nic ich już nie cieszy. Po potraktowaniu jego ciała jako ciało osoby dorosłej, wykorzystywane seksualnie dziecko nie potrafi spontanicznie, tak jak to zwykle robią dzieci, pozbyć się zahamowań. Może on układać klocki czy sceny z zabawek, ale nie czerpie z tego żadnej radości. I to jest właśnie to, że to co ja właśnie mówię, że takie złamanie tego dziecka się następuje. Taki proces totalnego rozpierdzielu tego dziecka i to jest takie straszne, że tak się dzieje. Co jeszcze tutaj ja widziałam? Właśnie ta sytuacja Alana, sytuacja tego pedofila. Alan opisuje swój dom, że był to dom taki dosyć tradycyjny, gdzie taką centralną rolę pełnił ojciec. Ci rodzice, oni mało się komunikowali w tym domu, panował taki chłód emocjonalny. Oni nie chcieli ujawniać tych emocji. Oni o nich nie mówili. Oni mówili, że ten, kto ujawnia emocje, to jest słaby. To nie wolno ujawniać emocji. To jest złe, jak się ujawnia emocje. No i Alan, on się z takimi rodzicami wychował. Raz został przyłapany po prostu na czynie takim, jaki... No po prostu na takiej... No nie wiem, jak to mogę określić, czy to była czynność seksualna, taka nie do końca seksualna, ja bym powiedziała, no ale dobra, bawił się tam z jakimś mniejszym chłopcem, tak, i nakryła ich matka. I jest tu napisane, w jaki sposób ta matka zareagowała na Alana, tylko już słuchajcie, szukam tego i nie potrafię do końca teraz tego znaleźć. Tu jest ten fragment, widzę. No on tutaj mówi, że niedługo po rozpoczęciu nauki odkryły masturbację. Się często masturbował, nawet jako dziecko, jako mały chłopiec. Chociaż wszystkich wokół uważałem za odmiennych ode mnie, dzieliłem się tą przyjemnością z innym chłopcem. Krótko potem zacząłem nieudolnie urzeczywistniać swoje fantazje. Bo bardzo dużo też fantazjował, to się wszystko nie wzięło po prostu od tego, że nagle mu się pewnego dnia tak zachciało, spontaniczna zabawa, nie? Tylko on najpierw miał w głowie myśli, które przychodziły, pomysły i on sobie fantazjował śpiąc, prawda, w nocy, ale w pewnym momencie to tak przybrało na sile, że stwierdził, że jako dzieciak, jako chłopiec mały, no, że w sumie skoro on tak bardzo się nie otwiera przed rodziną, przed rodzicami, no to zrobił jak zrobił. Miałem wtedy 7 czy 8 lat i prawie od razu zostałem przyłapany na seksualnych zabawach z chłopcem młodszym ode mnie kilka lat. Reakcja mojej matki na ten incydent, opiszę to bardziej szczegółowo, mijając rolę dyskrecji, mówi ta Amy, wywarła na mnie ogromny wpływ. Była przerażona, ta matka. Po raz pierwszy w życiu zobaczyłem, że zachowuje się emocjonalnie i że straciła panowanie nad sobą. Wciągnęła mnie do łazienki i starała się zmyć ze mnie brud, krzycząc przy tym, takie rzeczy robią tylko wynaturzeni, chorzy i źli ludzie. Powinienem zaznaczyć, że to przestępstwo sprowadzało się do wzajemnych pieszczot. Martwiła się głównie tym i histerycznie to powtarzała, że fakt, iż jestem chory, trzeba ukrywać przed ojcem. Ona mu w ogóle o tej sytuacji nie powiedziała temu ojcu. No i dalej czytam, że postanowiła ukarać mnie w dość dziwny sposób, dała mi karę, ale nalegała, byśmy powiedzieli ojcu, że wymierzyła mi ją za coś innego. Powiedziała, że jeśli wyjawię mu prawdziwy powód, konsekwencje będą dużo, dużo gorsze. Od chwili, kiedy wyszedłem z tej łazienki, zapanował między nami antagonizm. Stała się dla mnie wrogiem, osobą, która znała mój mroczny sekret i stale wypatrywała innych oznak mojej odmienności. Czyli znowu, to jest jak gdyby w ogóle jako rodzic, kurde, nie obgadasz tego, nie pogadasz o tym, nie weźmiesz, nie wiem, dziecka gdziekolwiek, ale no nie wiem, mamy czasy, jakie wtedy były. Rodzice nie byli tego świadomi, że są, może jakieś jest pomoc psychologiczna. Może wtedy nie było tej pomocy psychologicznej, bo jak ja widzę, jak pomoc psychologiczna nawet w Polsce wygląda i jak to działa, to nie chcę nic mówić, ale uważam, że to jest takie dosyć smutne. No chciałabym być psychologiem, który funkcjonuje i pracuje, ale za 2,5 w sumie nie bardzo chcę to robić, bo się po prostu nie utrzymam. Ale no może wtedy też to była taka sytuacja, że po prostu nie wiem z jakiego powodu po prostu ta matka jakby olała wtedy tak tę sprawę. W taki sposób zrobiła, jak zrobiła. No ale okej, no dalej, co mogę przeczytać? Kiedy wieczorem tego dnia leżałem w łóżku, snując jak zwykle seksualne fantazje i onanizując się, uświadomiłem sobie coś, co nigdy wcześniej nie przyszło mi do głowy. Rozumowałem, że jeśli masturbację uprawiają tylko ludzie chorzy i źli, a ja to ewidentnie uwielbiam, to jestem naprawdę chory i zły. W moim dziecięcym umyśle wydawało się to logiczne. Powodem tego, że nie pasowałem do innych, było to, że byłem od nich odmienny. I tu widzicie znowu to samo. Ta odmienność. Wchodzimy w tę sferę, jestem odmienny, jestem inny, inny od innych. Robię coś, co matka sama określiła. Matka, ta osoba najwyżej. Ona mówi, jesteś zły, jesteś chory, jesteś wynaturzony. I ten dzieciak zaczyna w taki sposób samo sobie myśleć. Kilku, ile on tam lat miał? 7-8. Chłopiec, mały chłopiec. I znowu, kto nawala? Czy dziecko, czy matka? Tu można wiele powiedzieć o tym, o tej całej, kurczę, o tej głupiej relacji, jaką oni mieli. Bo to jest tragedia. Alan, on trochę opisuje sposób swojego działania, w jaki sposób, jak on używa sekretów w celu wabienia i usidlania ofiar. Bo on sobie szuka takich chłopców, co po prostu, którzy by widzi, że tam mają problemy z komunikacją w rodzinach. Znaczy nawet sam w pewnym momencie się decyduje na zmianę pracy, jak ma 20 ileś tam lat, on zostaje harcmistrzem. Bo to też jest takie, słuchajcie, złe myślenie o pedofilu na zasadzie takim, że pedofil, na zasadzie takiej, że pedofil, to będzie ktoś, kto się będzie, nie wiem, miał ciemne okulary pilotki i taki długi płaszcz i pod płaszczem nic i on się będzie chodził, gdzieś w krzakach się będzie chował. Nie zawsze tak jest, bo najczęściej będą to osoby, które będą miały z tymi dzieciakami dużo wspólnego. Albo będą przebywały z nimi. I dlatego takie zawody jak właśnie się sprawdzają, właśnie jak ksiądz, jak harcmistrz, jak jakaś osoba, która z tymi dziećmi pracuje jako, no jakkolwiek, ktokolwiek, tak? Która ma do czynienia z nimi, jako jakaś taka osoba zaufana. W rodzinie często się zdarza to. Niestety się zdarzają takie sytuacje kazirodcze. W jednej z takich sytuacji właśnie opisuje Amy. Amy była molestowana przez swojego ojca i przez swojego dziadka i po prostu to tak wyszło. Matka widziała pewnego razu, że Amy została ubrana ubrała się w taką koszulę nocną, którą jej kupił dziadek, a dziadek jej kupił taką koszulę nocną, że po prostu wiecie, no tak jakbyście tak się pochylili, to więcej wam rzeczy widać niż nie widać. No i po prostu wziął ją wtedy na kolana. Matka tak stwierdziła, coś jest tak, bo jej wiązał buciki, jak była małym dzieckiem. I matka stwierdziła coś wtedy, coś nie tak. Ale olała sprawę, bo stwierdziła, tam wymyślam sobie, tak? Jakieś mam takie swoje te. Zaufać tym swoim tym. Zaufać swojej intuicji trzeba. Jak tutaj też jest taka porada, że jeżeli czujesz, że coś się dzieje nie tak, że nigdy nie należy zostawiać dzieciaka, przenigdy, nigdy nie zostawiać go z osobą, do której nie macie pełnego zaufania, Nigdy tego nie róbcie. Zwracajcie uwagę na to, co mówi wam dziecko. Jak to dziecko się czuje, czy coś je boli, czy na przykład zawsze się skarży, kiedy przyjdzie przed przyjściem opiekunki, boli mnie brzuszek, boli mnie główka. Z czegoś to wynika. Z czegoś to wynika. I teraz z czego? Można zapytać pozostałych rodziców. Ej, słuchaj, bo ten twój Szymek to też tak przeżywa, jak, słuchaj, idzie na ten trening piłki. Też tak go boli ten brzuch czy głowa. Już robicie taki research z innymi rodzicami. Już robicie taki wywiad dookoła. Żebyście po prostu nie zostawiali dzieciaków z osobami, do których nie macie naprawdę takiej stuprocentowej pewności, no. No widać, ta kobieta, która była matką Amy, to po prostu lała sprawę, bo dziadek, bo ojciec i tego nie wiem, czy po prostu, no ale coś musiała widzieć, tylko to zignorowała, bo wymyślam sobie. Kiedy dziecko miało jakąś tam dolegliwość, miała śwież bałonowego. No i zdziwił się doktor, no kurna, co jest? Dlaczego? Co to tak? Taki zdziwiony był. Matka jeszcze bardziej zdziwiona, ona nie wie. Dlaczego córeczka ma tak? No nie wnikamy, tak leczymy. I to jest właśnie to. To niewnikanie, nie brak zainteresowania głębszego sprawą, tylko takie chowanie łba w piach. Jak masz dziecko, to nie chowaj głowy w piach. Według mnie, no to naganne. Ale znowu, ludzie to są tylko ludźmi i ja już trochę tak to sobie sama układam w głowie, że czasami trzeba po prostu już odpuścić. Ale no takie rzeczy, jak macie dziecko, no to serio, nie jest nic fajnego. I trochę tak, o tym systemie działania Alana jako pedofila, to jest właśnie taki system sekretów, że musi znaleźć takie dziecko, które jeszcze bardziej od rodziców odsunie i przysunie do siebie. To znaczy, o jaki ty jesteś wyjątkowy, jaki ty jesteś wspaniały. Ja to tobie, słuchaj, jak pójdziemy teraz na ryby, to co ty byś sobie chciał kupić? Może ja tobie coś kupię, co? A co ty byś chciał? No i wiadomo, że to dziecko powie, a wiesz co, chciałabym taką gumę balonową, no to ja ci kupię 5 tych gum balonowych, no to masz. I takie przekupowanie tych dzieci. Alan działał w sposób ciekawy, bo on badał to dziecko na zasadzie, że najpierw zaczniemy od takich drobnych rzeczy. To ci kupię, to tamto kupię, ale nie mów nikomu. Nie mów nikomu. I wtedy, jeżeli to dziecko rzeczywiście nie powiedziało, nie wygadało, no to można posuwać się dalej, prawda? I tutaj on, co powiedział, co mówi ten Alan, to mówi coś takiego, że jestem też prawie pewien, że gdybyśmy byli uczciwi wobec siebie, większość z nas przyznałaby się, że stale pragnie, by się nimi opiekowano i poświęcano im uwagę. Dzieci odczuwają nienasyconą potrzebę opieki i zainteresowania ze strony dorosłych i pedofile często to wykorzystują, by wyciągnąć moje młode ofiary w pułapkę. I tutaj mówi, co robił. Łączyłem tajemniczy urok skrytości z okazywanym im dużym zainteresowaniem. Nie działałem szybko, lecz bardzo powoli budowałem u dziecka akceptację dla potrzeby posiadania sekretów. Jednocześnie tajemniczość stwarzała mi szansę przekonania dziecka, że jestem jedyną osobą na świecie. Widzicie, jedyną osobą na świecie, której naprawdę na nim zależy i która o nie dba. Wyznaję, że do niedawna nie zastanawiałem się szczególnie nad rolą tajemniczości w moim życiu. Rozumiałem, że szczelnie zaciągam zasłonę dyskrecji, by ukryć moje działania i uniknąć schwytania, ale zacząłem widzieć, że moje sekrety, a zwłaszcza zamiłowanie do nich i potrzeba ich posiadania, dużo mówią o tym, jak postrzegam siebie i otaczający mnie świat. On bardzo długo i dużo działał w ukryciu. Często te dzieciaki tak przekonywał do siebie, poprzez właśnie różnego rodzaju nagrody, poprzez różne rzeczy, że na przykład rodzic przyszedł, dzieciak się mu żali, że a, bo tato mi zabronił, nie wiem, oglądać mecz koszykówki o 22. No to chodź, to obejrzymy razem, tylko nikomu nie mów. I widzicie, i to właśnie, ale ty jesteś wspaniały i wyjątkowy, nie powinien ci zabraniać. I widzicie, dzieciak zaczyna brać nagle stronę tego pedofila. Dzieciak zaczyna po prostu bezgranicznie ufać. Bezgranicznie. Bo przecież ktoś jest tak dobry, ten pedofil jest tak dobry dla niego. I zaczyna po prostu nie mieć żadnych po prostu takich obronnych mechanizmów wobec niego. I bo mu ufa, prawda? No jak komuś ufacie, no to co się będziecie, o co się macie bać? I ta skrytość, no po prostu jest jedną z takich najgorszych rzeczy, to ukrywanie. Co on jeszcze takiego mógł powiedzieć? Już tu patrzę, słuchajcie. Tu mówił o tej skrytości i mówił, że pomimo wielu lat praktykowania i doskonalenia tej metody i pomimo starannego wyboru i obłaskawiania potencjalnej ofiary, po pierwszym zbliżeniu fizycznym zawsze byłem śmiertelnie przerażony. Przechodząc od słów do czynów, czułem się zupełnie obnażony, bezbronny i zagrożony. W takiej chwili potrzebowałem czegoś, co dawało mi pewność, że ofiara zachowa milczenie. Wtedy moja obsesja na punkcie jej wykorzystania seksualnego zmieniała się w obsesyjne myślenie o tym, jak załagodzić zapalną sytuację. Ale ponieważ w takiej sytuacji byłem setki razy, wypracowałem podejście, które pozwalało mi poradzić sobie z ofiarami i targającymi mną uczuciami niepokoju i strachu. Chociaż w przypadku każdej ofiary podejście to trochę się różniło. Jako ogólny schemat pozostawał zawsze taki sam i wyglądał mniej więcej tak. I on mówi o pierwszym punkcie. Określ wpływ emocjonalny, jaki wywarłeś na ofiarę. Natychmiast po początkowym akcie musiałem ustalić, jaki miał on wpływ na stan psychiczny dziecka. W ciągu lat widziałem różne reakcje na molestowanie, od udawania obojętności po strach, zażenowanie i łzy. Pierwszą sprawą było dla mnie poznanie nastroju chłopca bezpośrednio po tym, czemu go poddałem i znalezienie sposobu złagodzenia skutków tego czynu. W żadnym razie nie mogłem pozwolić mu udać się do domu, dopóki nie zrobiłem wszystkiego, co było w mojej mocy, by zapanować nad sytuacją. Punkt drugi. Postaraj się, by ofiara zbagatelizowała twoje przestępstwo i potraktowała je jako jednorazowy wybryk. Czyli mówicie, aj dobra, tak się stało, słuchaj, nie płacz. Aj, raz tak się stało, widzisz, ja za dużo wypiłem, bo tak często się działo, że on po prostu bardzo dużo pił. I dziecko też upijał przy okazji, żeby je podawał na przykład jakieś narkotyki, jakieś środki uspokajające, usypiające, no i wtedy już po prostu robił, co chciał. Tłumacząc dziecku, że Jezus, no tak się spiłem, że po prostu słuchaj, no raz tak się stało, już więcej to już to się nie stanie. Oczywiście traktuję cały czas podmiotowo to dziecko, jaki ty jesteś wyjątkowy i wspaniały. A słuchaj, jeszcze mówił jeszcze co innego do tych dzieci. Tak naprawdę to ty nie jesteś taki wyjątkowy, ty jesteś wyjątkowy, ale mam też takiego drugiego przyjaciela, wiesz? Czyli jak to dziecko płacze, zostało wykorzystane, to ono się wtedy nie czuje takie osamotnione, bo jeszcze jest inny chłopak, który też był wykorzystany w ten sposób. I widzicie, już wtedy się to trochę zmienia. Czyli to tutaj to było. Wprowadź element dużej nagrody za to, że ofiara jest tą wyjątkową osobą. No po każdym takim wykorzystaniu, no to zawsze każdy otrzymywał z tych chłopców jakąś nagrodę, jaką chciał. Kupował im jakieś wędki z kołowrotkiem. Często kupował takie prezenty, żeby dzieciaki tego do domu nie brały, bo gdyby zobaczyli to rodzice, no to zaczęliby coś podejrzewać. A kogo to masz? A kto ci to kupił? Więc on starał się tak... te nagrody dawkował w taki sposób, żeby ich nie było aż... żeby to nie było takie widoczne. Pieniądze często dawał dzieciakom, żeby sobie coś tam kupiły. Więc to tak różnie. Kolejny punkt tego działania to był taki punkt, żeby właśnie przekonać ofiary, że jeszcze jest ten jeden, wyjątkowy chłopiec, który się też cieszy tymi względami, żeby ta ofiara się taka nie czuła sama. No i bardzo tak kontrolował te osoby. On się oczywiście bał, kiedy odprowadzał tego chłopca już po samym czynie do domu, albo zawoził, bo po prostu obawiał się tego, że może ten chłopak się wygadać, ten chłopiec, ale jak był już ten dzieciak uspokojony, taki, że no przecież się nic nie stało, dostał nagrodę, no to wtedy jakby no nie było to takie bardzo straszne już później. Ta potrzeba, jeszcze ludzie zawsze się zastanawiają, co daje taki po prostu akt seksualny z dzieckiem, tym pedofilom. Bo ich podnieca to ciało, które jest niedojrzałe, ale podnieca tych pedofili jeszcze w zależności, jaki to jest pedofil. Bo na przykład widzicie, Alan to miał tak, że on lubił, jak panował nad tymi chłopcami. To znaczy, on lubił kontrolę. On na punkcie kontroli on miał piździelca. Na zasadzie, że w głowie sobie wcześniej ustalał, wiecie, co oni mają robić, jakie pozy przybierać, jak będzie wyglądał to całe przestępstwo, jak będzie wyglądało. I wybierał miejsce, starannie, pieczołowicie, żeby to było miejsce odludne, żeby dookoła ludzi za bardzo nie było, bo chłopców jako harcmistrz, no to chodźcie, słuchajcie, gdzieś pojedziemy w góry, będzie fajnie, kemping, namiot będzie fajnie, tak? I często przekonywał tych chłopaków do tego. Czyli jak ich przekonał, no to już w tym miejscu, jak oni byli, no to mówił na przykład, co mają krok po kroku robić. Jak się mają rozbierać. Kiedy się mają rozbierać. Zamykał w jakichś boksach. Zakładał im jakieś, wiecie, opaski na oczy. I zaczynał na takiej zasadzie, że mówił, dobra, no to w grę wchodziło, nie wiem, wzajemna masturbacja. W grę wchodziły stosunki oralne, genitalialne. W skrajnym, tutaj jest opisywany, w skrajnym wypadku, no to były też, była też taka akcja z takim seksem analnym u chłopca, który miał tam 13 lat, to chyba 13 czy 12, z tego co pamiętam, jak czytałam książkę. No i powiem wam, że miał takiego frika na punkcie tej kontroli właśnie, kiedy jeden z jego psychiatrów powiedział mu, że chłopie, ty to nie masz problemu z seksem. No to Alan się zdziwił, bo powiedział, bo jak? To przecież moje całe życie się kręci wokół seksu. Od kiedy byłem 7-latkiem, 6-latkiem, już ten seks go ciekawił. Już go ta masturbacja po prostu świerzbiła i ciekawiła. Że jak to? A on tłumaczy, wiecie, mówi mu, że to jest to poczucie kontroli, którego ty chcesz. Ciebie to jara, że masz, nie wiem, małe dzieci, i ty im możesz, on się czuje bezpieczny, on się czuje panem. On się boi dorosłych ludzi sam, ten Alan, ale on czuje siłę i władzę, jak ma dzieci. Nie? I co może z tymi dziećmi zrobić? To jest niby, widzicie, prosta sprawa, to jest po prostu potrzeba czegoś. Jeżeli on nie ma poczucia bezpieczeństwa, stabilności sam ze sobą i ma poczucie zagrożenia, to on znajdzie się bezpiecznie, on się czuje bezpiecznie i władczo z dziećmi. I on to w bardzo podły i niecny i paskudny sposób odbiera. I to poczucie kontroli właśnie jest takie ciekawe, że jego to jara, jak powie do dziecka, nie wiem, ściągnij majtki, tak? A to dziecko to robi i on się już podnieca tym. Tutaj jest to właśnie super opisywane, to poczucie kontroli, ta skrytość, tajemnice. Jak to wpływa? Próbuję znaleźć jeszcze coś innego. Tutaj jest fragment, który widzę przed sobą teraz, to jest fragment o leczeniu, bo Alan uważa, że ogólnie leczenie pedofilii się. Ja się z tym zgadzam, że leczenie pedofilii się. Tylko tutaj on opisuje sposób taki leczenia, że może gdyby on wcześniej, matka na przykład, by go tam wysłała do jakiegoś ośrodka, gdyby wcześniej dostał leki, które hamują nadmierne wydzielanie testosteronu i które obniżają popęd płciowy. Tutaj jest wspomniany taki lek Lupron. I to on twierdzi, że no do tego by nie doszło, do czego by doszło, tyle dzieci by nie cierpiało. On tutaj mówi, że patrząc wstecz, widzę, że dopóki nie zacząłem brać depo, a później Lupronu, środków hamujących lub ograniczających produkcję testosteronu, nie miałem pojęcia, jakie może być życie bez stałej presji popędu seksualnego. Po 2 tygodniach na Lupronie naprawdę zmieniło się całe moje życie. Seks był dla mnie dominującą sprawą od czasów przedszkolnych. Nie przypominam sobie, żeby był taki okres w moim życiu, kiedy nie oddałbym się czynnościom seksualnym i nie spędzał niekończących się godzin na fantazjowaniu i knuciu podstępów. Dopóki nie zaczęto podawać mi Lupronu, nie byłem w stanie w żaden sposób uwolnić się od tej niszczycielskiej obsesji. Oczywiście ani Lupron, ani żadna inna forma kastracji chemicznej nie zmienia zdolności mózgu do snucia zboczonych myśli, ale jak wynika przynajmniej z mojego osobistego doświadczenia, bez możliwości zaspokojenia pragnień, myśli te szybko znikają i nadchodzi moment, gdy zupełnie przestaje się myśl pojawiać. Gdy zupełnie przestają się pojawiać. Nawet najbardziej podniecające i erotyczne pomysły mają niewielki urok, jeśli nie reaguje na nie ciało. Po raz pierwszy w życiu mogę zasnąć bez uprzedniego fantazjowania i masturbacji i oglądać telewizję, nie napalając się na widok każdego chłopca, jakiego tam zobaczę. Nie mam absolutnie żadnych wątpliwości, że osobom, które wiedzą, iż muszą brać ten lek, powinno się go udostępniać i zachęcać do jego zażywania, ale działa on skutecznie tylko wtedy, jeśli się go stale podaje. Jeśli w jakimkolwiek momencie, z jakichkolwiek powodów zdecydujesz się go odstawić, znajdziesz się z powrotem tam, gdzie byłeś. Wiedziałem, że będę musiał go brać do końca życia, zwłaszcza gdybym nie został oskarżony i osadzony w areszcie. No niby tak, tak? Czyli tutaj macie po prostu to leczenie pedofilii trochę farmakologiczne. Tylko to, dobra, położę, bo teraz widzę, że się pop filtr rypnął. A nie chcę wam tak pluć PB i tak dalej. Chyba jednak będę niestety pluła PB i tak dalej. Ciekawe, czy to się nie zepsuje. Może nie. No i właśnie to leczenie tej pedofilii chemiczne. Tutaj wspomniane, że Alan chciał być leczony po prostu jeszcze przed aresztowaniem. On chciał się leczyć. Po prostu chciał dokonać tej chemicznej kastracji. Ale przed zabiegiem został akurat aresztowany, bo chyba już czuł pismo nosem, no i stwierdził, dobra, to zrobię z siebie, jeszcze pójdę tam, żeby może jakiś mniejszy wyrok był. Pójdę jeszcze do szpitala psychiatrycznego, bo tam chwilę pobył. No ale zabieg nie został wykonany, tylko po prostu dostawał te leki, jakie dostawał. No i twierdził, że te leki mu bardzo pomagały. Znowu, nie wiem jak było. Może go tam wyciszały na trochę, ale... Ale to różnie może być. Okej. Okay. Czy to tak rzeczywiście, bo jak on mówił, prawda? No, trudno naprawdę jest to bardzo stwierdzić. I co jest takiego dla mnie najbardziej podłego w pedofilii, to jest właśnie to wykorzystywanie dziecka na zasadzie manipulowania nim. Bo to nie jest tak, że widzicie, że macie osobę, która po prostu wykorzysta. Tylko to jest to, że ta osoba bardzo pokrętnie i bardzo, bardzo mocno wchodzi w umysł tego dziecka. Przedstawia się jako przyjaciel. Przyjaciel, że ja ciebie kocham. Dla mnie jesteś najważniejszym człowiekiem na świecie. I wy potem macie taki mindfuck, bo on myśli, ona myśli, że jestem najważniejszy na świecie, a robi mi takie rzeczy, ale on przecież ona mnie kocha. I dziecko ma naprawdę podwójnego w głowie takiego... Taki podwójny problem, bo naprawdę z jednej strony, no, taka krzywda, taką krzywdę doznaje od kogoś, kto po prostu niby kocha i kupuje takie fajne rzeczy i daje pieniądze i się troszczy i zawsze rozmawia i tak bardzo słucha i jest taki akceptujący, kochający, a takie rzeczy robi. Ale to dziecko będzie wracać do tego. Dziecko samo, jeżeli ma zły kontakt z rodzicem, no to słuchajcie, jak już zrobi taką jedną zakazaną rzecz, powiedzmy taką drobną, no nie? No, że powie ten pedofil, to słuchaj, to wypijmy piwko. Dzieciak nie jest nawet pełnoletni, ale on to piwko wypije. Już coś go bardziej z tym pedofilem łączy, bo mamy wspólną tajemnicę. I coraz więcej tego zaufania się buduje, coraz bardziej ten dzieciak wchodzi w te relacje z tym dorosłym pedofilem i ulega mu. I to jest naprawdę bardzo podstępne działanie, bardzo podłe działanie. Takie działanie, które po prostu jest dla mnie obrzydliwe, bo ono jest takim działaniem manipulacyjnym, tak podłym działaniem dla tego dziecka, że naprawdę jest trudno jakoś to dać takie rozgrzeszenie tym pedofilom. Ogólnie w Stanach teraz było zaostrzone trochę to takie prawo, jeśli chodzi o penalizację pedofilii. To prawo zostało trochę takie zaostrzone, no bo mówiło się o tym, żeby dawać pedofilom od razu, bez względu na wiek, czy to by był nastolatek pedofil, czy 70-latek pedofil, dawać dożywocie. I pedofil tutaj, Alan, pisze, że jeżeli chcecie tak robić, że dajecie po prostu człowiekowi od razu dożywocie, to liczcie się z tym, że będzie więcej morderstw w trakcie czynów pedofilskich, bo Alan tutaj mówi, że celem w ogóle w pedofilii nie jest na przykład zabicie kogoś, tylko po prostu jest ten akt seksualny. Pedofil nie ma w głowie tego, że on chce zabić, tylko on chce po prostu tego seksu z kimś. Ale w większości nie chce zabijać, tylko jeżeli będzie taka sytuacja, że na przykład zostanie złapany, powiedzmy, i teraz załóżmy, że zaostrzamy to prawo do dożywocia, tak? Bo mówimy, że każdy czyn taki seksualny dajemy za to dożywocie, no to jeżeli na przykład za morderstwo też dajemy dożywocie, no to co może sobie pomyśleć pedofil, który na przykład gwałci tego chłopca? Albo chłopiec zgodził się, tak? I mówi, dobra, to rób mi ten anal. No to dajemy. No i powiedzmy, chłopcu się to w trakcie nie spodoba, zechce uciekać, a pedofil wtedy stwierdza, no to przecież ja go mogę zabić, bo ja już tak czy siak, jakby mnie ktoś złapał, to i tak trafię do pierdla na dożywocie, jak on ucieknie na przykład mi. Tak? Albo na przykład, jeżeli ktoś zobaczy, przyłapie tego pedofila. na takim czynie, no to wtedy ten pedofil też może zabić, bo stwierdzi, no już jak mnie zobaczył, no to jak ja pójdę do pierdla za to, że pukałem niewłaściwą osobę w po prostu niewłaściwym wieku i pójdę na siedzieć na 100 lat, no to ja wolę uniknąć tego, to mogę nawet zabić tego chłopca plus osobę, która mnie widziała, tak? Bo chcę uniknąć tej kary dożywocia. On to tak tłumaczy. Dla mnie trochę pokrętne tłumaczenie, no ale jestem świadoma tego, że po prostu stara się ratować skórę jak może. Czy coś jeszcze ja bym mogła powiedzieć? W jaki sposób, dlaczego niektórzy mówią, że te dzieci to tak wracają do tych pedofili? Że ktoś zapyta, to on cię zgwałcił? A ty do niego chodziłeś na te plebanie na przykład? A no chodził, bo to jest też tak, słuchajcie, że jeżeli dziecko postrzega jako tę osobę dobrą, tylko po prostu ma wady i lubi robić, co mi robi, ale jest ogólnie dobra ta osoba i mnie szanuje, to dziecko będzie wracało. To dziecko się przede wszystkim będzie tak wstydziło tego, co się stało, że ono nikomu nie powie tego. Czy wy byście chcieli to powiedzieć? Ja sama się zastanawiam, czy by mi łatwo było powiedzieć na przykład, czy mnie ktoś zgwałcił. No nie wiem, jak bym zareagowała. Czy ja bym po prostu tak od razu poszła na policję i bym to zgłosiła, że po prostu mnie ktoś zgwałcił? No nie wiem, czułabym się zawstydzona na pewno tym faktem, tym wydarzeniem. Jest to naprawdę pogwałcenie takiej waszej, z tej sfery takiej, no, cielesnej. I naprawdę ja nie wiem, jak bym się mogła zachować w danej chwili. Nie mam pojęcia. Może bym, na pewno bym, no nie wiem, jak bym się chciała, czy bym się chciała z tym dzielić, czy nie. Bo to jest taka rzecz intymna bardzo. A co to ja mam jako ja, jako 33-letnia kobieta, tak? A co może przeżywać dziecko, co ma 7 lat, 8 lat, 9 lat, 10 lat, nawet nastolatek, jak się coś takiego podzieje? Jakby was zgwałcili, to ja jestem ciekawa, czy wy byście, chłopaki, dziewczyny, czy wy byście byli tacy otwarci i ej, bo wiesz co, bo hej, zgwałcili mnie. No, nie wiem. Bo każdy raczej by się chyba tego bał i nie byłoby komfortowo nawet gadać na ten temat, wydaje mi się. Nie wiem. Takie mam moje przemyślenie. Możecie myśleć inaczej. Więc takie tłumaczenie, że po co on tam chodził, że się sam prosił, no to naprawdę może przestańmy. Czym się jeszcze Alan zajmował? Alan ogólnie się zajmował tym masturbacją tych dzieci, zajmował się właśnie tymi takimi aktami seksualnymi na zasadzie orale, anale, pornografia dziecięca, kiedy kazał dwóm chłopcom przyjść na przykład do kabiny i na przykład się masturbować nawzajem, a on im będzie robił foty. Nago oczywiście. Albo, że tych dwóch chłopców będzie razem uprawiało seks i on będzie to kręcił jako ta trzecia osoba. Obnażał się przed nimi, kazał, żeby te dzieci jemu loda robiły. To są dosłownie, to jest cytat z książki, że on chciał, żeby ci chłopcy jemu loda robili. Więc tym się zajmował Alan. Ale jaką wskazówkę Alan udzielił i przede wszystkim to jest właśnie to dla dobra naszych dzieci, co zrobić, żeby te dzieciaki jakoś zabezpieczyć, ubezpieczyć, żeby po prostu nie wpadły do takiego pedofila, w łapy takiego pedofila. To jest to, o czym mówi Alan i ta terapeutka, żeby te dzieciaki, one się czuły kochane przez was. Nie na zasadzie takiej, że wy mówicie kocham cię, a ten dzieciak i tak w to wątpi, bo i tak wiem, że mnie nie kochasz, tylko tak mówisz, ale tak nie jest. Żeby tym dzieciakom okazywać te uczucia, żeby te dzieciaki były otwarte do was, żeby wam opisywały wasz, ich dzień, żebyście z nimi rozmawiali, przede wszystkim to ta komunikacja. Że tutaj z tego, co zrozumiałam z tej książki, no to pani i ten pan i ten pedofil, no to mówią, że ta komunikacja, że to jest najważniejsze, żeby to dziecko się czuło podmiotowo. To nie ma być takie, że wy, no nie wiem, bo ktoś powie, ja nie jestem jego przyjacielem, ja jestem jego ojcem, ja jestem jego matką. To jest moja główna rola, okej. Okay. Ale czasami trzeba z tym dzieckiem umieć po prostu porozmawiać tak, jak z człowiekiem, tak? Żeby to dziecko wiedziało, że wam można powiedzieć wszystko. Żeby ono się nie bało powiedzieć, bo co mi to darzy, nie wiem, że ja pójdę, powiem o problemie, a ojciec to owrzeszczy na mnie, wiecie, okrzyczy mnie, zwyzywa od głupków i innych takich, albo powie, no to znowu to zrobiłeś. Zrobiłeś i będzie krytykować. Dzieciak ma wiedzieć, że może wam przyjść i po prostu jest bezpieczny u was. Że wam przyjdzie i może wam powiedzieć wszystko. Że może się otworzyć przed wami. Bo jeśli dzieciak tego nie czuje, że on może się wygadać przed wami, powiedzieć wam wszystko, to ono będzie szukać gdzie indziej. A pedofil takie dzieciaki wyłapuje, wykorzystuje i dochodzi do naprawdę paskudnych rzeczy. Paskudnych. I nigdy nikomu bym nie życzyła najgorszemu wrogowi czegoś takiego wykorzystania, żeby jego dziecko było wykorzystane. Jeśli już doszło do takiej podłości, do takiej krzywdy, a do nich dochodzi, to Alan mówi wprost, że to dziecko ono już nie będzie nigdy takie normalne. To już nie będzie normalne dziecko. To będzie dziecko, które będzie złamane, które już będzie potrzebowało fachowej opieki i nawet jeżeli wam będzie wciskało kit, że jest wszystko dobrze, że ono sobie świetnie radzi, to nie jest prawda. I tym dzieciakiem trzeba po prostu się bardzo dobrze psychologicznie zająć, bo tam coś pękło i to jest takie nie do odratowania. Można spróbować położyć plaster, ale on zawsze będzie bolało, zawsze będzie ta rysa w tym dziecku już. To już się tego nie zmieni. I to jest takie straszne, że tutaj jest ta zasada z tą komunikacją powiedziane, że pytać i słuchać przede wszystkim tych dzieci. Pytać i słuchać. Nie podważać tego, co to dziecko mówi. Nie wyśmiewać się z tego, co to dziecko do was mówi. Traktować po prostu, kurde, jak człowieka. Podmiotowo. Podmiotowo. Zwracanie uwagi na dolegliwości tych dzieci. To ja już o tym wspominałam, no nie? Żeby starać się zrozumieć te dzieci, to tutaj jest też powiedziane. No i przede wszystkim ta fachowa pomoc. Pomoc dla tego dziecka. I uważam, że rodzice, którzy też zawieźli takich chłopców na ten biwak, akurat pod dom tego harcmistrza, który tak haniebnie ich wykorzystał, tych chłopaków, to też nie mają teraz łatwo, bo wyobraźcie sobie, że jesteście nimi i wy tego nie widzieliście, co się dzieje i wy tego chłopca, swojego syna, nie wiem, córkę to woziliście tam, gdzie było wykorzystywane to dziecko. Kurczę, nie wiem, jak ja bym mogła żyć z taką myślą, że ja zawiozłem swojego syna, córkę w takie miejsce i że ono było tam wykorzystane i że ja tego, kurde, nie widziałam tego. I że ja tu tak nawaliłam. Że moje własne dziecko było w taki sposób wykorzystywane. Bo później już, jak się siedzi się na sali sądowej, to rodzice krzyki, płacze, wyzwiska. Dobra, okej, ja to wszystko rozumiem, bo się przeżywa po ludzku, co się dzieje, tak? Ale mimo wszystko to trzeba być bardzo ostrożnym i trzeba wiedzieć, z kim się dziecko spotyka, kto to jest, gdzie idzie, po co idzie, z kim rozmawia. No, to są podstawy, tak? A w tej chwili żyjemy w takim świecie, że... Bo praca, 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 praca. Ja w tej chwili tak żyję trochę też poniekąd, że praca, praca. Ale czasami trzeba się trochę otknąć. Ocknąć się i kurde, to jest tylko praca. To właśnie jest tylko praca, że ludzie, że jakby, hej, życie, a praca. Życie się składa też z pracy, ale nie ma co pewnych rzeczy przedkładać na pracę według mnie. Zwłaszcza jak się ma, kurde, jak się ma rodzinę i się ma dzieci na głowie. Dobra, i ogólnie podsumowując tę książkę, no to mówię, jeżeli ktoś chce sięgnąć do tej książki, rozmowy z pedofilem pani Amy Zabin, to może sobie kupić tę książkę, bo ona powinna jeszcze gdzieś być dostępna, na pewno jest w necie, można ją zakupić. A ja już dzisiaj trochę długo mówię, ale to jest ważne, bo dużo się różnych rzeczy złych dzieje, szerzy i... I chciałabym w jakikolwiek sposób postarać się trochę zrozumieć tych pedofili, bo to też byli często skrzywdzeni wcześniej ludzie, przez kogoś. Często wiele osób, które same były molestowane, później się stają pedofilami. Tutaj jest w książce historia takiego chłopca, który był właśnie wykorzystywany przez Alana i później sam stał się pedofilem. Do tego stopnia, że wziął specjalnie ślub z kobietą, która już miała syna, bo ten syn po prostu się jemu spodobał, jej. Więc wiecie. Dzieje się dużo zła na świecie. Można zawsze próbować starać się zrozumieć to zło. Ale powiem wam, że bywa ciężko. Dobra, moi drodzy, ja już będę, myślę, kończyła, bo już trochę długo gadam. Jak macie swoje własne przemyślenia o pedofilii właśnie, o sposobach leczenia, ja mówiłam o tym właśnie, o tych lekach, o leczeniu, o terapii, która jest potrzebna właśnie dla nawet dla dzieci, które już przejawiają takie dysfunkcje w bardzo wczesnym wieku, to warto się tym zająć i nad tym pochylić i nie myśleć, że to im kiedyś, Boże, może broń, że Boże Święty, może im to kiedyś przejdzie, bo to nie przechodzi, to po prostu owszem przechodzi, tylko w inne stadia. Więc jeżeli ktoś coś widzi, jest coś nie gra, kurde, terapia, psycholog, nie wiem, coś trzeba z tym robić, a nie udawać, że się nic nie dzieje. Znowu, w Polsce według mnie traktowanie pedofilii i w ogóle ogólnie przestępców to jest dla mnie takie, że okej, wrzucamy do pierdla i niech tam się sobie gniją. Takie jest też podejście. Ale jakby tak zbadać ich biologicznie, to wszystkich mózgi po prostu są nie takie. Tam są inne hormony, inna gospodarka hormonalna, inne neuroprzekaźniki, tam się dzieją cuda na kiju. I tego nikt nie bada, bo każdy ma wyrypane w tych ludzi. Każdy ma wyrypane i tylko karać. Okej, karzmy, tylko też karajmy, tylko może też badajmy. A nie tak, że po prostu, ja nie wiem, na świecie jest trochę tych ludzi, którzy są specjalistami i po prostu jakby ci ludzie są na marginesie. A jakby tak to wszystko zbadać i spróbować, po prostu spróbować to, kurczę, porządnie leczyć. No może by były jakieś pożytek z tego, może by był. Tak sobie myślę, że po prostu należy po prostu leczyć i badać. Dobra, ale to jest moje podejście i mój pogląd. Co wy myślicie, możecie mi napisać w czacie. Jezu, w jakim czacie? Niżej, w komentarzach możecie mi napisać. Jakbym zrobiła właśnie tego Discorda, o którym kolega wspomniał, to właśnie może by było na czacie. Można by było pisać na czacie i to byłby live. Na razie nie ma. Może kiedyś. Ale dobra, na razie to już by było tyle na dzisiaj. Dzięki wam i hej.